Chwała Panu Bogu, bracia i siostry. Bóg pozwolił nam, że przyszliśmy na to miejsce. A po co przyszliśmy na to miejsce? Po to, aby zabywać na zachęty, aby oczyszczać się, aby Pan Bóg wskazywał nam przez swoje słowo, gdzie jeszcze jesteśmy brudni. Jak byśmy się zachowywali, gdyby ktoś przyszedł z brudną szyją na to miejsce? Czy powiedzielibyśmy mu: słuchaj, bracie czy siostro, masz brudną szyję, umyj się może. Bo może ten ktoś po prostu tego nie widzi. Jak byśmy się zachowali? Czy byśmy właśnie tak dobrze zrobili? Powiedzieli mu: słuchaj, idź umyj sobie. Czy może byśmy nic się nie odzywali, udawali, że jest wszystko dobrze? A może przeciwnie, jeszcze byśmy się śmiali gdzieś później po nabożeństwie, że ktoś przyszedł brudny na nabożeństwo. Ja kiedyś zwróciłem pewnej dziewczynie uwagę, tak po prostu tak z grzeczności powiedziałem jej: słuchaj, masz brudne uszy. Tak po cichu jej powiedziałem. A ona się obraziła. A przecież to nie było ku jakiemuś, nie wiem, szydzeniu, ale po prostu ku dobremu. I my przychodzimy na to miejsce po to, aby się oczyszczać. Bóg przez swoje słowo chce nas oczyszczać, abyśmy nie przyszli brudnymi, abyśmy byli czyści, bo mamy być czyści. Żebyśmy też widząc, jeżeli ktoś jest brudny, jeżeli ktoś ma na sobie brud, abyśmy zwracali mu uwagę, abyśmy napominali, ale nigdy to nie jest i nie powinno być jakimś szydzeniem, jakimś wytykaniem w takiej złej mierze, lecz przeciwnie, po to, abyśmy byli po prostu czyści na tym miejscu, przed Bogiem, w naszym codziennym życiu. Żebyśmy nie zachowywali się tak, być może jak zachowywała się Penina, która miała wiele dzieci. W wymiarze duchowym, powiem, ja odebrałem to w ten sposób. Penina, ta, która miała dużo dzieci, Anna, która nie miała wcale. Penina to ta, która być może miała dużo owoców, która przynosiła owoce, w której życiu były owoce widoczne, miała te owoce. Miała zwycięskie życie. Anna, chociaż bardzo się starała, nie wychodziło. Nie miała, ale bardzo pragnęła i ona szczerze pragnęła. Natomiast Penina szydziła z Anny, śmiała się, dokuczała, mówiła: ty nie masz. A wiadomo, że w tamtym czasie było hańbą nie mieć dzieci. Możemy powiedzieć, że dzisiaj, gdy człowiek wierzący nie przynosi owoców, to też jest taką hańbą. Ale Penina źle postępowała, dlatego że było to śmianie, było to szydzenie. Człowiek wierzący, ludzie wierzący nie powinni tak postępować. Nie powinni jakoś faworyzować, nie powinni tego hołdować, a tego poniżać, z tego względu, że ktoś jest być może słaby, że ktoś jest jeszcze gdzieś brudny, lecz powinien napominać, powinien w miłości przychodzić i wskazywać: słuchaj, bracie, słuchaj, siostro, tu jeszcze źle postępujesz. A broń Boże, śmiać się, szydzić, tak jak robiła to Penina. A często jest właśnie tak, że chcemy zwrócić komuś uwagę i zwracamy komuś uwagę, a ktoś pokazuje zaraz pazury. Mówi: pilnuj swojego życia. Każdy ma w swoim życiu dużo do zrobienia. To prawda. Ale na takim prostym przykładzie, jeżeli Mariusz by przyszedł z brudną szyją, bym mu powiedział: Mariusz, gdzieś tam się umazałeś niechcący być może. To czy byłoby to złe? Czy by się obraził? Wątpię. Bo chcę być czysty. I ten, kto chce być czysty, posłucha. Ten, który będzie coś tam kombinował, który nie będzie szczery, będzie ukrywał, powie, pilnuj swojego życia, ty też kiedyś może byłeś brudny, a może masz buty rozwiązane. I to już jest niewłaściwe. Ale pamiętajmy, że przychodzimy na to miejsce po to, aby się oczyszczać. Jeżeli brat mówi, to mówi to przez Boże Słowo, przez Boga. Po to, aby się oczyszczać, aby być czystym, a mamy być czyści. I to jest niepodważalne. Mamy być czyści w naszym codziennym życiu. Nie tylko, gdy przychodzimy na to miejsce, ale w naszym codziennym życiu. Mamy być czyści. Świętymi mamy być, tak jak nasz Pan Jezus Chrystus. Chciałbym podzielić się też przed naszą modlitwą słowem zapisanym w Księdze Izajasza. Księga Izajasza, 52 rozdział, od 7 do 12 wersetu. Jak miłe są na górach nogi tego, który zwiastuje radosną wieść, który ogłasza pokój, który zwiastuje dobro, który ogłasza zbawienie, który mówi do Syjonu, Twój Bóg jest królem. Słuchaj, Twoi strażnicy podnoszą głos, razem radośnie wykrzykują, bo na własne oczy oglądają, jak Pan wraca na Syjon. Wykrzykujcie, śpiewajcie radośnie, razem, gruzy Jerozolemu, gdyż Pan pociesza swój lud, wykupuje Jeruzalem. Pan obnażył swoje święte ramię na oczach wszystkich narodów i oglądają wszystkie krańce ziemi zbawienie naszego Boga. Precz, precz, wyjdźcie stamtąd, nieczystego nie dotykajcie. Wyjdźcie spośród niego, oczyśćcie się, wy, którzy nosicie naczynia pańskie, bo nie wyjdziecie w pośpiechu i w popłochu nie pójdziecie, gdyż przed wami pójdzie Pan, a waszą tylną strażą będzie Bóg Izraela. Chwała Panu Bogu. Amen.
Chwała naszemu Panu. Nie będę tego czytał, co chciałem, dlatego że już było też i dużo czytane, a też i dużo mówione. Tak a propos dzieci, kiedy się modlimy o dzieci, czy mamy pewność, że nasze dzieci będą zbawione, kiedy się modlimy? Czy macie jako rodzice pewność, że wasze dzieci będą zbawione? Wiem, że to jest może trudne pytanie, ale to też jest wiara. To też jest określenie naszej wiary. Jak na ile my wierzymy? Czy wierzycie, że wasze dzieci będą zbawione? Tak, kiedy o tym była mowa, o modlitwie, przypomniało mi się to, co ostatnio słyszałem, znaczy jeden z tych cytatów, z tego, co było mówione, co było czytane 2 tygodnie, 3 tygodnie temu na ślubie Patryka i Oli. Izak modlił się do Pana za żonę swoją, bo była niepłodna. A Pan wysłuchał go i Rebeka, żona jego, poczęła. Drodzy, takie, prawda, takie proste, jest problem. Był wielki problem. Nie mieli dzieci, a była też obietnica, że będzie. Abraham otrzymał tą obietnicę, ale nie było. I nagle Bóg się spóźnia z pewną rzeczą, oczywistą rzeczą, z pewną swoją jakby obietnicą. Oczywiście w cudzysłowie się spóźnia. I Izak mógł powiedzieć, a co ja mam robić? Mam obietnicę, więc kiedyś to będzie. I żył sobie jak chciał, prawda? Można tak powiedzieć. I żył sobie, po prostu żył. Nie przykładał do tego nic. Izak widział ten problem i jest powiedziane, a Izak modlił się i Pan wysłuchał. Izak modlił się i Pan wysłuchał. Izak żył z Bogiem, był posłuszny Bogu i modlił się i Bóg wysłuchał. Ale też jest jeszcze inna rzecz. Tak od razu taki kontrast mi się nasuwa. Jaki wam się taki pewien kontrast nasuwa? Dzieci, które na przykład nie idą i nie poszły za Bogiem. pewien ojciec, znany kapłan. Heli. Heli był kapłanem, był człowiekiem, który według wszelkich prawideł jego dom, cały dom powinien był słuchać i powinien być żyć. Ale Heli wiedział o grzechach swoich dzieci, prawda? I co? I milczał. I nic nie robił. I pomimo, że był kapłanem, wiemy, co się stało z jego synami. Drodzy, to jest ważne. To nie jest właśnie tak jak Izak miał. Heli miał wszelkie predyspozycje do tego, aby jego dzieci, można powiedzieć, szły w jego ślady. Ale Heli oko se przymknął. Po prostu, nie wiem, odnosząc to do dzisiejszego czasu, może był, nie wiem, jak to jest, bezstresowo chował swoje dzieci, właśnie. Co synowie zapragnęli, to mieli. I wiemy jak. Co chcieli, to mieli. Od młodości. Heli nie przykładał, powiem, ręki, tej męskiej ręki do ich wychowania. Pozwalał im na wszystko. I niestety, pozwalał im na wszystko. Nie karcił ich, nie strofował, nie uczył. Nie przyprowadzał do domu modlitwy, na przykład. A później stało to, co się stało. A później dzieci poszły sobie i żyły jak chciały i wiemy, co ich spotkało. Ale drodzy, jeżeli jesteś wierny Bożemu Słowu, jeżeli chodzisz z Bogiem, jeżeli, powiem, przyprowadzasz swoje dzieci i jesteś przykładem dla nich, też przykładem, i widzisz, że dzieci twoje nie tak robią. Mało tego, być może ktoś inny twoje dziecko napomni, a ty się wtedy robisz jak purchawka. No to trudno. To trudno. Jeżeli tak postępujesz, jeżeli tak, no to będzie źle. To będzie źle. Ale jeżeli Izak modlił się, pomimo, że miał obietnicę, ale Izak modlił się, a Izak chodził z Bogiem. Drodzy, to jest bardzo ważne. I dlatego to nie jest naszym jakimś takim zarozumialstwem. Ja kiedy myślę o swoich dzieciach, nie myślę, wierzcie mi, nie myślę nawet w 1%, że one nie pójdą za Bogiem. Naprawdę. I nie wiem, skąd to się bierze. Wiem, skąd to się bierze. Co nie znaczy, że my nie widzimy jako rodzice pewnych, tych bodźców. To widać. My też tacy byliśmy. Ale my reagujemy. I myślę, że wy wszyscy reagujecie. Jedne dzieci wymagają takiego szczególnego, może nawet szczególnej dyscypliny. Jakiejś nawet i karności z naszej strony. Co później przynosi owoc. A inne dzieci nie muszą tego mieć. Inne dzieci, powiem, nie przysporzają żadnych kłopotów. Ale my jako rodzice wiemy. I nie możemy na pewne rzeczy przymykać oczu. To tak odnośnie modlitwy. Naprawdę wierzmy, że modlitwa wiele może i no i może. Drodzy, i teraz taka refleksja, kiedy Krzysiu powiedział o tych uszach. Tak pomyślałem sobie, nic gorszego, tak powiem, ta dziewczyna nie mogła usłyszeć, jak usłyszeć, że ma brudne uszy. I teraz taka, to jest takie, powiem wam, to jest ciekawe, to nie jest jakieś takie, nie. Tak pomyślałem sobie, dlaczego ja nie widzę tych brudnych uszu, chyba za niski jestem. nie mam z tym problemu. Ale drodzy, właśnie, powiedzieć, nie powiedzieć. Myślę, ona się obraziła, ale myślę, że od tamtego dnia na pewno zwracała uwagę na swoje uszy. Niemożliwością jest, prawda? Żeby nie zwracała. I to się dla niej dobrym na pewno okazało, jeżeli zaczęła dbać o tą część swojego ciała, którą zaniedbywała. Ale może było tak, że powiedziała, nie będę dbała dalej. Na przykład. I dalej, na przykład. Wiem, że to jest takie dziwne może, co drążę, ale nie będę myła uszu na przykład dalej, nie? I zarosnę tym brudem. Trudno w takich kwestiach komuś zwrócić uwagę na jego czystość, na jego wygląd. Ja może powiem tak, nieraz nie widzę, ale czuję. A że mam taką pracę, to to czuję. A mam włoszczony ten swój nos i czuję, drodzy. Jeżeli widzieć, to już jest, ale jeżeli czujesz już, to już jest tragedia, prawda? To już jest tragedia, jeżeli czujesz, że ktoś się w ogóle nie myje, już pomijając to, że widzisz. Jak mamy postąpić? Czy mamy powiedzieć o tym? Drodzy, to jest właśnie taki, to jest dylemat nasz. Czy mamy powiedzieć o tym, czy nie mówić o tych rzeczach? Drodzy, w naszym życiu duchowym pewne rzeczy zauważamy i się boimy powiedzieć. Bo taka jest prawda, boimy się o tym powiedzieć. Boimy się zwrócić komuś uwagę. Grzecznie, naprawdę grzecznie, w dobrych zamiarach. Bo Słowo Boże mówi, jeżeli widzisz, to powiedz, bo to jest twoim obowiązkiem. I teraz, jeżeli powiesz, to się możesz narazić. Ale może to przyniesie pozytywny skutek. Może ten ktoś już nie będzie właśnie takich rzeczy robił. Może nawet się obrazi, chociaż nie powinien, absolutnie. Ale jest to takie, no jest to ciekawe, jest to takie ciekawe myślenie. I popatrzmy, i my w naszym życiu duchowym, może nam ktoś zwrócić uwagę na nasze zachowanie, bo przede wszystkim o to chodzi, o nasze zachowanie. I możemy się obrazić. Możemy się obrazić. I możemy zmienić. Możemy się obrazić i nic nie zmienić. A więc chodzić dalej z brudną szyją na przykład. Jaki to wstyd, prawda? Jaki to wstyd? Ja jeżeli widzę tą nieczystość u kogoś, przepraszam, to najczęściej chodzi mi o ręce i o paznokcie. A wielu, pamiętam moją kolegę kiedyś jeszcze w pracy, który wszystkie paznokcie obcinał, a jeden sobie zostawiał. No wyglądało to tragicznie, ja nie mogę, naprawdę, to jest, mają, nie będę mówił, do czego mu to służyło. Ale na przykład coś takiego. I ktoś tam sobie zostawia coś takiego. Ja akurat co tydzień obcinam paznokcie. Bo ręce są najbardziej narażone na nieczystość. I jeżeli mamy troszeczkę chociaż dłuższe te paznokcie, to dzień, kilka razy dziennie musimy, bo moment, tam się coś zabrudzi. No nie patrzcie na paznokcie. Drodzy, ale to są takie rzeczy takie, wydawałoby się banalne. Nie. Jeżeli, bo to jest, to też jest, to świadczy o naszym wyglądzie, ale przekładajmy, przyłóżmy to sobie na te rzeczy właśnie duchowe. Mamy prać, myć czy nasze szaty, prawda? Mamy być czyści. Drodzy, nasze życie ma być czyste, nasze zachowanie ma być podobne do Jezusa Chrystusa, prawda? Bo o to chodzi. Nasze zachowanie, nasze obcowanie z innymi ma być podobne. I Pan Jezus naprawdę był tym, który miał nieprawdopodobną miłość. Ale Pan Jezus był też tym, który mówił, jak ten miecz obosieczny, prawda? Jak powiedział, jak do Piotra powiedział, precz ode mnie szatanie, prawda? Szatan, prawda? No to Piotr mógł się już na śmierć i życie obrazić na Pana Jezusa. Drodzy, Pan Jezus, kiedy zauważył, mówił wprost i mówił to dosyć w taki radykalny sposób. I my często chcemy, i my widzimy naszego Jezusa tylko takiego właśnie, który głaszcze. Miłuje, łaska, miłosierdzie i wszystko. Ale nie chcemy zobaczyć tego naszego Jezusa Chrystusa, który nas napomina, który mówi. I my, kiedy o tym mówimy, kiedy tak się zwracamy, no to właśnie wtedy my się zachowujemy. Albo się kręcimy, albo byśmy najchętniej się wyjść, albo chrząkamy, albo nie wiem co jeszcze. Drodzy, to mówi, to jest właśnie ta nasza ta zewnętrzna szata. Ten nasz wewnętrzny człowiek. Jakimi jesteśmy? Czy jesteśmy naprawdę czyści? A powinniśmy dokładać wszelkich starań. Drodzy, te dziczki w naszym pojęciu, tym dziczka w pojęciu rośliny czy drzewa, one pędzą nieprawdopodobnie. Naprawdę one pędzą. I w naszym życiu wiele rzeczy, właśnie nasze zachowanie jest skłonne do tego właśnie, żeby wybuchnąć. I sami o tym wiemy, jaka jest nasza natura. I wiemy, że się często wstydzimy naszego zachowania. Czy się nie wstydzicie? Ja się często wstydzę, naprawdę. Chociaż to są małe rzeczy, ale się wstydzę tego. I my się rozpędzamy. I Pan Jezus chce obcinać. Tak jak Alinka mówiła o tej siekierze. To jest 10-10, Alinka nie 10-19. Jeśli stępi się siekiera, a ostrza nie naostrzy, to trzeba wytężyć siły. Drodzy, mamy winogron na naszej działce, ileś tam już lat, i w tym roku Karla zaczęła go ciąć, ostro go przycinać. Te wszystkie dzikie pędy, nawet w tej chwili, nawet teraz, kiedy ono rośnie, ja mówię, nie rób czegoś takiego, ale gdzieś tam dowiedzieliśmy się, gdzieś przeczytaliśmy rzeczywiście, że tak powinno się robić. Wiecie, ile jest kiści? On jest przycinany i praktycznie tylko ten główny taki biegnie, i, a te wszystkie pędy, które gdzieś tam, on nieprawdopodobnie rośnie, on pięknie wygląda wtedy, kiedy on całą altankę by oplótł. Liściem i wszystkim. Ale w tamtym roku, czyli tych kiści było bardzo mało. Wiecie, ile w tym roku jest tych młodych, tych zawiązek, ile tych winogronów będzie? No nie wiem, ale 10 razy więcej niż w tamtym roku. A dlatego, że non-stop przecinamy. Co tydzień się przecina, dosłownie. Drodzy, Jezus Chrystus chce nas przecinać. To nie chodzi o to, żebyśmy my pięknie wyglądali. To jest taka właśnie ta powierzchowna pobożność nasza. I my, o, wtedy, jacy my jesteśmy pobożni. A gdzie owoce? A gdzie owoce? Poddajmy się, aby Jezus Chrystus nas, pod to napomnienie Słowa Bożego. Poddawaj się właśnie pod to. Zwróć uwagę, co jest jeszcze na twoim ciele nieczystego. Oczywiście w cudzysłowie w tej chwili mówię nieczystego. To tak naprawdę, to fajnie brzmi, kiedy mówimy uszy brudne, ręce brudne, wtedy my reagujemy mocno, prawda? Wtedy to nas dociera i możemy się spojrzeć. A zwróć uwagę, kiedy słyszysz słowo, bądź cichy. Reagujesz na to tak? Jakbym powiedział, masz brudne ręce, od razu idę myję. A czy do ciebie tak dociera? Czy dbasz o czystość swojego ciała, tego duchowego, o czystość swojej duszy? Bądź cichy, bądź pokornego serca, bądź czystego serca. Błogosławieni ci, którzy są cichego, prawda? Błogosławieni, to są błogosławieństwa. Czy dbasz o to? Czy dbasz o tego wewnętrznego swojego człowieka? Czy dbasz? Czy przycinasz? Czy poddajesz się? Czy się jeżysz? Czy mówisz nie? Czy zachowuje się tak, jak ta koleżanka zachowała się? Obraziła się? O wyjście, prawda? Obrażasz się na Boże Słowo? Chcemy wydawać owoce? Chcemy, aby Bóg wysłuchiwał naszych modlitw? Izak modlił się i Bóg go wysłuchał. Ty będziesz się modlił i Bóg cię wysłucha. Nie jest to piękne? Masz problem, może z którym żyjesz 5 lat, 10, a może 30. I mówisz, on jest nie do ruszenia. A pomyśl. Poddajesz się pod tą Bożą siekierę. Bóg zaczyna cię przecinać. Poddajesz się. Jesteś pokorny. I zaczynasz się modlić. Już nie będę mówił tak, no, na przykład bym powiedział imię czyjeś wasze i modli się. I Bóg go wysłuchał. W rzeczy, o którą może się modlić nawet i 30 lat już. I pomyśl, że nagle modlisz się, swoje życie przeprowadzasz do czystości. Wy, którzy nosicie naczynia pańskie, tak czytałeś. Nie dotykajcie się nieczystego. Wy, którzy nosicie naczynia pańskie. I teraz dbaj o tą czystość. Zadbaj o swoją czystość. Duchową czystość. I gdy będziesz się modlił, Bóg cię wysłucha. W rzeczy, o której nawet nie marzysz. A jest powiedziane też, to było czytane w formie świadectwa, daleko więcej, o cokolwiek prosicie, daleko więcej Bóg jest w stanie wam dać. Drodzy, no, zobaczcie, jakie obietnice. To są obietnice do nas. Daleko więcej może Bóg uczynić. Może modlisz się, nie wiem, o jedną osobę, a Bóg trzy z twojej rodziny. A skąd wie? Rozumiesz, nawet tej jednej chyba już nie, bo ręce opadają. Ale może spójrz, może są pewne rzeczy jeszcze nie, może jesteś brudny i nie chcesz się umyć. Nie chcesz się umyć. Nie chcesz się przyznać do pewnych rzeczy. Do swoich błędów. Tak jak Heli na przykład się nie chciał, do pewnych rzeczy przemykał oczy, nie widzę. Dałby Bóg, drodzy bracia i siostry, abyśmy prali nasze szaty, aby nasze szaty były czyste i abyśmy przychodzili z wiarą. Modlitwy, a Bóg wysłucha. Będziesz się modlił, a Bóg wysłucha ciebie. Amen.
Chwała Panu Bogu, bracia i siostry. To Boża łaska sprawiła, że możemy być na tym miejscu. że możemy radować się ze zwycięstwa naszego Pana Jezusa Chrystusa, że możemy słuchać też i Jego słowa, że możemy tutaj wzajemnie się zachęcać też i pocieszać, napominać, czy nasze serca są otwarte na przykład na napomnienie. Ja powiem, że przyjąłem już dzisiaj kilka napomnień, jeszcze nabożeństwo się nie rozpoczęło, a już podszedł do mnie jeden z braci i mówi: o, bracie, dawno cię nie widziałem. Później podchodzę do drugiego brata, drugi brat mówi: o, dawno się nie widzieliśmy. A więc może to nie wyglądało jak napomnienie, ale ja to tak przyjąłem, że no pewien czas, półtora tygodnia nie było mnie tu na nabożeństwie z różnych powodów i wyjazdy, chociaż w tym czasie byłem na kilku nabożeństwach, miałem społeczność też, to jednak nie byłem tutaj w tym zborze. I też cieszę się, że dzisiaj mogę tutaj być, że możemy wspólnie razem też i otwierać nasze serca na Boży głos, na Boże wołanie. I tak jak już wcześniej było mówione tutaj, że są tacy, którzy się radują, są tacy, którzy się smucą, ale Bóg, nasz Bóg może pocieszyć i wszystkich. W Księdze Przypowieści Salomona w 17 rozdziale i w 22 wersecie czytamy: wesołe serce, 17 rozdział, 22 werset Przypowieści Salomona. Wesołe serce jest najlepszym lekarstwem, lecz przygnębiony duch wysusza kości. Wysusza ciało, tak? 22 werset. Ciało, tak. Chciałem okulary założyć. Wesołe serce jest najlepszym lekarstwem. Jakże, bracia i siostry, możemy się nie cieszyć, kiedy to słowo, które tutaj czytamy, to słowo, które tutaj przyjmujemy, daje nam taką gwarancję, że wszystko w naszym życiu zmierza ku dobremu, bo Bóg to przyobiecał, Bóg to obiecał. Nie możemy też pozwolić, aby różnego rodzaju jakieś okoliczności takie życiowe po prostu naruszały jakby nasze poczucie szczęścia. Kiedybyśmy czytali 8 rozdział i tam jest mowa o mądrości, to możemy tam przeczytać taki werset, że ja mądrość mieszkam z roztropnością, umiem udzielać dobrej rady. Czy zdajemy sobie, bracia i siostry, sprawę, czy mamy taką świadomość, że jeśli będziemy otwarci na Boży głos, to Duch Święty będzie nas prowadził. Mamy takiego najlepszego nauczyciela, który prowadzi nas, który wprowadza nas we wszelką prawdę. Nie ma takiej dziedziny życia, w której byśmy mogli być na jakiejś straconej pozycji, jeżeli będziemy posłuszni wskazówkom Słowa Bożego. Bo Bóg zostawił swoje obietnice. Wiele z tych obietnic jest uwarunkowanych i tylko od nas zależy, czy my będziemy tymi, którzy te obietnice odziedziczą. Do nas należy bardzo dużo, od nas zależy bardzo dużo. Kościół, można powiedzieć, nie jest, nigdy też nie był, nigdy nie będzie taką społecznością ludzi takich samych, jednakowych. Są różni ludzie i kiedy Pan Jezus też o tym mówił, to wskazał na różne elementy ciała, że jeden nie może funkcjonować bez drugiego, że wszystkie są potrzebne, każdy ma jakieś zadanie i to z jednej strony też dobrze, że jeśli nie ma mnie tydzień czasu, to zostaje to zauważone, bo gorzej by było, gdyby nie było mnie tydzień, a może nawet miesiąc i nikt by nawet tego nie zauważył, byłem czy nie byłem, to już bym się wtedy bardziej też i zmartwił, ale jeśli moja nieobecność jest zauważona, to jeszcze mi tam daje takie też i dobre takie, odnoszę też wrażenie, że jestem też w jakiś sposób potrzebny, bo zbór, kościół to tak jakby taka jedna wielka orkiestra. Ja zawsze jestem pod wrażeniem, kiedy słucham jakiejś takiej orkiestry symfonicznej, kiedy widzę to współgranie tych instrumentów, tego wszystkiego tam i też często przychodzi mi takie porównanie, że Bóg jest tym takim jednym wielkim dyrygentem, a Jego kościół to jest tą orkiestrą. I Bóg dyryguje, a od kościoła też zależy, czy on będzie grał według tego, co dyrygent przekazuje, bo może być tak, że ktoś z tyłu tam gdzieś schowany za kogoś, ma jakiś mały instrument i mówi, a on tam pokazuje sobie, a ja teraz sobie nie zagram, teraz sobie odpocznę albo czymś innym się zajmę. I może inni członkowie orkiestry nawet tego nie zauważą, przejdzie to jakoś niezauważalnie, ale dyrygent, te takie wyczulone ucho dyrygenta wychwyci to, że gdzieś tam jakiś jeden instrument nie zagrał I jeśli będzie to próba, to powie stop, powtarzamy, zapyta, dlaczego nie zagrał, ale jeśli będzie to już koncert, to być może nie przerwie tego koncertu, ale później po skończonym koncercie ten, który nie zagrał, może swoje usłyszeć. I my jesteśmy też jak ta orkiestra, że wszystko musi współgrać. Różne są instrumenty, jedne takie duże, inne mniejsze też. Różne są dźwięki, które te instrumenty wydają, ale wszystko to jest potrzebne, aby później była ta jedna taka wspaniała całość. I również Bóg tak nas do tego też przysposobił i przygotował, abyśmy doskonale współbrzmieli i to wszystko, aby odbywało się na chwałę Pana. Bóg nas pociesza też, jest tym wspaniałym pocieszycielem. Kiedy czytamy list apostoła Pawła do Koryntian, drugi list apostoła Pawła do Koryntian, przeczytam z pierwszego rozdziału kilka wersetów. Pierwszy rozdział od 3 do 7 wersetu. Drugi list apostoła Pawła do Koryntian. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, który pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym, abyśmy tych, którzy są w jakimkolwiek utrapieniu, pocieszać mogli taką pociechą, jaką nas sam Bóg pociesza. Bo jak liczne są cierpienia Chrystusowe wśród nas, tak też i przez Chrystusa obficie spływa na nas pociecha. Jeśli tedy utrapienie nas spotyka, jest to dla waszego pocieszenia i zbawienia. Jeśli zaś pocieszenie, jest to ku waszemu pocieszeniu, którego doświadczacie, gdyż w cierpliwości znosicie te same cierpienia, które i my znosimy. A nadzieja nasza co do was jest mocna, gdyż wiemy, że jako w cierpieniach udział macie, tak i w pociesze. A więc widzimy, że apostoł Paweł zapisał tutaj wspaniałe słowa o cierpieniu, o pocieszeniu, o nadziei. Apostoł Paweł napisał Koryntianom, szczególnie może zwrócę tutaj uwagę na ten 7 werset, napisał, a nadzieja nasza jest mocna. Nadzieja nasza jest mocna. Co do was? Tak napisał apostoł Paweł. I my też wierzymy, bracia i siostry, że pokładając nadzieję w Bogu, możemy z Jego pomocą pokonywać wszelkie przeszkody, wszelkie trudy życia, jakie też i są i będą przed nami. My też możemy mieć tą mocną nadzieję. Nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy tej nadziei nie mieli. Dlaczego możemy ją mieć? Dlatego, że położyliśmy ją we właściwej osobie. Położyliśmy ją w Jezusie Chrystusie. Nie w sobie samych, nie w swojej mocy, sile, w swoich jakichś zdolnościach, w swoich umiejętnościach, możliwościach. W tym nie położyliśmy. Położyliśmy naszą nadzieję w Bogu, w jedynym Bogu, i który jest Bogiem wszelkich możliwości, można powiedzieć. I tej nadziei, która nigdy nie zawiedzie, bo często słyszymy, często powtarzamy, że wszystko może zawieść, wszyscy mogą zawieść, ale nadzieja położona w Bogu nigdy nas nie zawiedzie. Nigdy nie będziemy zawiedzeni. Apostoł Paweł tutaj pisze też i o tej nadziei. I tą nadzieję powinniśmy mieć zawsze. Nie tylko wtedy, kiedy tu jesteśmy w społeczności, w zborze, kiedy słuchamy Słowa Bożego, kiedy śpiewamy pieśni, kiedy modlimy się. Oczywiście wtedy jest łatwiej może tą nadzieję tak mieć, ale również powinna ona być i wypełniać nasze życie w tych miejscach, w których jesteśmy. Czy to w szkole, no teraz akurat wakacje, to czy w tym wypoczynku, w wakacjach, czy w pracy, czy w domu, gdziekolwiek jesteśmy, bracia i siostry, ta nadzieja powinna zawsze nam towarzyszyć. Ta nadzieja zawsze powinna być z nami. Nigdy nie powinniśmy o niej zapominać, bo to jest taka wspaniała prawda, że w naszym w codziennym życiu możemy oczekiwać Bożego działania, bo Bóg chce działać w naszym życiu. Mamy takie obietnice, wiele wspaniałych obietnic. Jedna z tych obietnic mówi, że ten, który rozpoczął w nas dobre dzieło, też i dokończy je. Nie będzie tak, że w połowie to dzieło zostanie przerwane, bo Bóg przyobiecał, że doprowadzi nas do końca, jeśli będziemy mu posłuszni oczywiście, jeśli będziemy chcieli podążać za nim, to możemy mieć tę pewność, że zostaniemy doprowadzeni do celu, do mety. Nasza nadzieja jest mocna, dlatego że zbudowana jest na właściwym fundamencie. Jeśli jest to właściwy fundament, wtedy oczywiście ta budowla jest stabilna, jest mocna. Wczoraj też byliśmy na takim chrześcijańskim ślubie i tam wśród wielu życzeń też i życzyliśmy im, aby budowali na właściwym fundamencie, na tym dobrym fundamencie, aby budowali na Jezusie Chrystusie, bo jeśli małżeństwo od samego początku będzie budowane na Jezusie Chrystusie, to wtedy nawet jakieś takie, można powiedzieć, zawirowania, jakieś burze, takie wichury nie uszkodzą tej budowli, nie uszkodzą, bo jest dobry fundament. Jeśli fundament będzie słabszy, jeśli to nie będzie mocny, dobrze zbudowany fundament, wtedy to wszystko jest takie kruche, wszystko się wali, wszystko się sypie, można powiedzieć. Ale na Jezusie Chrystusie może to przetrwać. Nadzieja nasza jest mocna. Często też słyszymy, że różnego rodzaju takich okoliczności szukamy. Mówimy, że sami do niczego byśmy nie doszli, gdyby nie Bóg, ale z drugiej strony też mówimy, może ja stałbym się lepszy, gdyby on stał się lepszy, albo gdyby ona stała się lepsza. Gdybym miał inne możliwości, wówczas byłoby dużo łatwiej też, ale to nie powinniśmy patrzeć na kogoś, tylko powinniśmy zwrócić swój wzrok na siebie, zobaczyć to wszystko, co w naszym życiu jeszcze jest złe, co jest niedobre, bo wiele takich rzeczy jeszcze jest. I od tego są właśnie napomnienia. Jeśli ktoś ma dar napominania, to powinien z tego daru korzystać. Nie można go zaniedbywać, nie można się obawiać, że a po co mi jeszcze to, co będę mu tam zwracał uwagę, co będę jej tam mówił jeszcze. I tak już jest dosyć tego wszystkiego. Tak nie powinno być. Jeśli rzeczywiście widzimy coś, to powinniśmy zwracać na to uwagę. Nam się może wydawać, że coś jest czyste. Dzisiaj na przykład ubrałem nową koszulę, umyłem się dokładnie, szyję, ale myślę, że kiedy wrócę do domu, to już tam gdzieś jakiś ślad będzie widoczny, bo niektórzy tak dzielą też koszulę na czyste. Druga kategoria to jest czysta, znaczy brudna, ale jeszcze można założyć i trzecia to brudna i już nie można założyć. I tak to jest, że nam się coś wydaje, że czyste jest, że jesteśmy umyci, że czyści, ale ktoś tak z boku może popatrzeć i może zauważyć coś takiego, czego my nie zauważamy i powinniśmy być na to otwarci, powinniśmy być na to przygotowani. Ja wierzę, że jeśli będziemy pokładać tą nadzieję w Bogu, to wtedy będzie nam łatwiej, jeśli Duch Święty też będzie i oświecał nasze serca, będzie nam pokazywał to wszystko, co jeszcze jest taką przeszkodą, co jeszcze nie ułatwia nam tego biegu, co jeszcze jest takim ciężarem w naszym życiu, to wszystko będzie nam pokazywane. To wszystko będzie nam pokazywane i Pan wtedy będzie nas mógł używać, będzie mógł nas prowadzić. Czy szukamy, bracia i siostry, kierownictwa Pana w naszym życiu? Czy pokładamy właściwie tą nadzieję? Czy pozwalamy Panu działać? Czy może raczej sami staramy się pokonywać różnego rodzaju trudy, przeszkody. Jeśli sami to chcemy uczynić, to na dłuższą metę będzie to oczywiście niemożliwe. Na początku może nam się wydawać, że potrafimy, że damy radę, że sobie poradzimy, ale później przyjdzie taki czas, że już stwierdzimy, że bez Bożej pomocy nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Nasza nadzieja jest mocna, jak pisze tutaj apostoł Paweł. I bez tej nadziei gdzie byśmy dzisiaj byli? Kim byśmy dzisiaj byli, gdybyśmy nie mieli tej nadziei? Powinniśmy mieć, bracia i siostry, tą taką świadomość, że posiadając taką mocną nadzieję, możemy każdego dnia polecać swoje drogi Panu. Każdego dnia, każdego poranka możemy polecać swoje drogi Panu. Gdziekolwiek będziemy, cokolwiek będziemy czynić, gdziekolwiek Pan nas pośle. Jeśli będziemy polecać nasze drogi Panu, to wtedy możemy mieć pewność, że też Bóg będzie miał upodobanie w naszym życiu. Jeśli będziemy szukać swoich dróg, jeśli będziemy chodzić swoimi drogami, oczywiście możemy być mocno zawiedzeni. Nasza nadzieja jest mocna, bo została złożona w żywym Bogu. Niech nam Pan błogosławi, niech nasza nadzieja, bracia i siostry, będzie składana w jedynym, żywym, prawdziwym, wspaniałym Bogu. I On też będzie i nasze życie błogosławił, będziemy te błogosławieństwa odczuwać, będziemy naprawdę szczęśliwymi ludźmi i będziemy pocieszeni i też będziemy mogli jeszcze pocieszać tych wszystkich, którzy się smucą, którzy przeżywają jakieś trudy, doświadczenia. Niech Pan sprawi to, abyśmy byli użyteczni też jedni dla drugich. Amen.
Chwała Panu Bogu za ten wspaniały czas, za to, że możemy być przed obliczem Pana Jezusa Chrystusa Bożym i że możemy słuchać Bożego Słowa, że możemy słuchać zachęty do tego, aby przyjmować Boże Słowo, aby przyjmować napomnienia, aby oczyszczać, tak od początku już Krzysztof mówił, aby oczyszczać nasze życie, aby poprawiać swoje życie, aby być naprawdę z takim, jak Bóg chce, byśmy byli, bo to Bóg nas przemienia. Ponieważ jeszcze dzisiaj jest takie niespodziewane zaproszenie uczestników marszu, marsz żywych, nie wiem, młodzież i tam kilku od nas było i chcą zaprosić was po nabożeństwie jeszcze na półgodzinny taki jakby takie przypomnienie, taki reportaż o marszu żywych, zdjęcia. Nie wiem jeszcze, co tam będzie do tego, ale tak to ma trwać, więc nie ma już może za wiele czasu. Myślę, że zostaniecie jeszcze, żeby to pooglądać, posłuchać, zobaczyć, bo to jest naprawdę też ciekawe wydarzenie. Chcę przeczytać jeden wiersz, może dwa wiersze z Ewangelii Jana. Ósmy rozdział. Ewangelia Jana, ósmy rozdział, 43 i 44. Dlaczego mowy mojej nie pojmujecie? Dlatego, że nie potraficie słuchać słowa mojego. Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i wprawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. A jeszcze 45, ponieważ ja mówię prawdę, nie wierzycie mi. Ojcem waszym jest diabeł, zarzucił Jezus nauczonym w piśmie, faryzeuszom, pobożnym ludziom, religijnym ludziom i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. Człowiek chce postępować według pożądliwości diabła. Człowiek chce postępować według wypaczonej, strasznej, okropnej pożądliwości diabelskiej. Nikt nie ma wątpliwości, ktokolwiek wierzy w diabła, bo mówią, najlepiej powiedzieć, że się nie wierzy w diabła. I wielu ludzi, ja powiem, tchórzy, ucieka przed tym, mówią, nie ma diabła, ale mówią to w związku z tym, że się boją diabła. Boją się skutków tego, co się stanie w ich życiu. I najlepiej powiedzieć, nie ma diabła. To jest takie bezmyślne, takie mało odpowiedzialne, taka mało odpowiedzialna ucieczka przed konsekwencją, przed czymś, co i tak jest. To jest tak, jak dziecko w strachu, zagrożone czymś, małe dziecko zakrywa oczy. Myślę, że jak zakryje oczy, to już coś tam na niego nie spadnie, to już coś tam, nie? Bo jak ono nie widzi, to jest takie coś. Ci ludzie, którzy mówią, nie ma diabła, to oni tak uciekają, jak te dzieci zachowują. Wcale zagrożenie nie mija. A mimo tego, że ludzie wiedzą, jakim jest okropnym diabeł, jaki destrukcyjnie działa, jak jest pełen nienawiści, wojny, mówią, dlaczego Bóg pozwolił. Nikt nie powie, dlaczego diabeł jest taki groźny. Dlaczego diabeł jest taki obrzydliwy, ohydny. Nikt nie mówi tego. Wszyscy mówią, dlaczego Bóg na to pozwolił. Tak, ludzie Boga znać nie chcą, ale kiedy słyszą o okropnościach wojny, mówią, dlaczego Bóg na to pozwolił. Zamiast zapytać się, albo uświadomić sobie, że to właśnie jest wyraz działania diabła, ich ojca. Słyszeliście kiedyś takie wyrazy potępienia w stronę diabła rzucone? Za okropności wojny? Nie. Natomiast w stronę Boga? Prawie zawsze. A może dlatego, że nie rzucają okropności w stronę swojego ojca? Pan Jezus powiedział nawet do faryzeuszy, nawet do ludzi religijnych, nie mówiąc już o świecie, o tych bezbożnikach, powiedział, wy chcecie czynić pożądliwości ojca waszego. Dlatego jest to dzisiaj też widoczne, kochani, to jest prawda.
To są diabelskie pomysły. Coś takiego jak legalizacja homoseksualizmu. To są diabelskie pomysły. Jak nie dopuścić do zabronić karania dzieci? Diabelskie. Nie, Boże. Ale ludzie to czynią. Będą to czynić. Chcą to czynić. Chociaż przynosi to już i wiedzą o tym. Przynosi to, ile jest protestów. Ale one nic nie znaczą. Nic nie znaczą. Ludzie chcą czynić uczynki diabelskie. Tyle nieszczęść, ile przynosi alkohol. Ale będą wystawiać, i będą to jedne z najpiękniejszych butelek i wystaw na sklepach, alkohole. Będą. Tyle, ile nieszczęść w życiu takiego człowieka zniewolonego alkoholem, ale rodzin przede wszystkim, obejmuje całą jego rodzinę, dzieci przede wszystkim, niewinne. Ile dzisiaj nieszczęść przynosi przeteczeństwo, rozpusta, cudzołóstwo. Ale będą promować to. Kobiety nadal będą się ubierać lubieżnie dalej. Im lepiej, im więcej, tym lepiej będą. Bo czynią uczynki diabła. Ile jest nieszczęść, ile jest bólu i cierpienia. Nasze dziecko mówi, a ten mój kolega, jego mamusia już rozeszła się i ma dwoje dzieci. Takich jak on i tak jak nasza Ania. I już nie mają ojca. I nie wiadomo tam, nie wiemy, bo nie wnikamy, bo to nie jest ważne, czy matka uciekła od ojca, od męża, czy mąż poszedł. Wsio równo. Kto? Ale ludzie dalej będą promować nieczystość. Chcą czynić uczynki diabła, chociaż przynoszą niewyobrażalne cierpienie. On był mężobójcą od początku, mówi Jezus o diable i nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Diabeł, kiedy mówi od siebie i mówi od siebie, to mówi kłamstwo. A Jezus mówi, a ja mówię prawdę. Bo jestem prawdą. Ja przyszedłem od Ojca mojego. Ponieważ ja mówię prawdę, nie wierzycie mi. Ponieważ ja mówię prawdę, nie wierzycie mi, odrzucacie mnie. Dlaczego mowy mojej nie pojmujecie? Dlatego, że nie potraficie słuchać słowa mojego. Pan Jezus Chrystus powiedział, że nie pojmujecie mojej mowy, nie rozumiecie, nie chcecie się zgodzić, nie chcecie jej przyjąć, dlatego że nie potraficie słuchać Słowa Bożego. Czy potrafimy słuchać Słowo Boże? O, trzeba nie tylko słuchać, ale trzeba umieć słuchać Słowo Boże. Bo jak się nie umie słuchać Słowa Bożego, to ono nic nie daje. Oni słuchali to, co Jezus mówił, ale nie pojmowali. Nie mogli tego zrozumieć i przyjąć do serca. To słowo nie mogło ich zmienić. Jezus się pyta ich, dlaczego nie pojmujecie mowy mojej? I daje im odpowiedź. Nie dlatego, że za trudna. Nie dlatego, że ja niezrozumiale mówię. Nie dlatego, że to nie kontaktujemy jakoś ze sobą, nie wiem, inne poziomy. Nie, nie dlatego. Nie potraficie słuchać mojego słowa. Ja mówię prawdę. Mówię z prawdy. A wy zamykacie ucho na prawdę. Kochani, Piotr mówił o tym, jak przyjmujemy napomnienia, kiedy przychodzi jakieś napominające Boże Słowo, że możemy zignorować, prawda? Że możemy odrzucić. Kiedy ktoś by ci powiedział, co robisz, kiedy Słowo Boże mówi ci i przenośni, używamy przenośni, masz brudną szyję, masz brudne uszy. Kiedy Słowo Boże ci mówi, w twoim życiu jest to niewłaściwe. Co robimy? Naprawdę najczęściej przychodzi pokusa, zawsze chyba przychodzi pokusa, żeby zachować się tak jak tamta dziewczyna, obrazić się. Obrazić się. Jak śmiesz? Obrazić się. Kiedy Bóg napomina przez swoje słowo, można się obrazić na Boga. Można się obrazić na Boże Słowo. Można się obrazić na Boże Słowo. A Bóg mówi do każdego człowieka, Bóg mówi do wszystkich nas tutaj na tym miejscu, ale też jak myślicie, czy Słowo Boże jest tylko Słowem do wierzących, do tych, którzy chcą słuchać? Jak myślicie? Czy Słowo Boże, Biblia jest tylko dla tych, którzy do kościoła chodzą? Tych, którzy mówią, że wierzą w Boga, to dla nich jest tylko Słowo Boże, a dla tych, którzy mówią, że nie i żyją jak chcą, to nie jest Słowo Boże? Słowo Boże jest do wszystkich. To jest Słowo Boga do każdego człowieka, który żyje. Do każdego. Kiedy Jezus przyszedł na świat, kiedy zaczął swoją służbę, swoją misję, to tłumy ludzi przychodzili do Niego, przychodziły, prawda? Tłumy ludzi Go otaczały. I mógł powiedzieć, ja mówię Słowo Boże. Ci, którzy przyszli, to jest dla nich to Słowo. A ci, których to nie interesuje, ci, którzy gdzieś tam, bo za daleko, bo nie mają czasu, to nie dla nich. Nie było tak. Jezus rozesłał wszystkich uczniów swoich, dał im moc i powiedział, idźcie do wszystkich miast, miasteczek, wiosek i mówcie, zwiastujcie Słowo Boże. Przybliżyło się Królestwo. Słowo Boże jest dla każdego człowieka, bo tu jest wyrok Boży, bo tu jest wola Boża wobec każdego człowieka. Bo każdy człowiek będzie sądzony na podstawie Bożego Słowa. Słowo Boże jest nie tylko do tych, którzy lubią kościoły. I niech idą i słuchają Słowa Bożego. A mnie interesuje co innego i dla mnie. Bóg skierował swoje słowo do wszystkich ludzi, czy wierzą, czy nie wierzą, czy dobrze, czy niedobrze. Dlatego, że będzie każdego człowieka sądził na podstawie swojego słowa. I można odrzucić Boże Słowo. Można nawet wzgardzić nie tylko Słowem Bożym, ale Bogiem też można zgardzić. Człowiek może zgardzić Słowem Bożym i Bogiem. Kiedy Izrael przyszedł do Samuela i powiedział, chcemy mieć króla, to Samuel modlił się do Pana, a Pan rzekł do Samuela, wysłuchaj głosu ludu we wszystkim, co mówią do ciebie, gdyż nie tobą wzgardzili, lecz mną wzgardzili, bym nie był królem nad nimi. Izrael, Boży naród, wzgardził Bogiem. Można wzgardzić Bogiem, będąc nawet Bożym dzieckiem. Oni byli Bożym narodem, ale kiedy powiedzieli, daj nam króla, tak jak mają tamte i ościenne państwa, Samuel, który rozumiał wolę Bożą, znał Boga i zrozumiał zamiar Boży, nie mógł tego przyjąć. Się modlił do Boga, wołał. Był zrozpaczony, co oni chcą. Nie chciał się zgodzić na to i by się nie zgodził, ale Bóg do niego mówi, zrób to, co chcą. Oni nie tobą zgardzili, ale mną zgardzili. Można zgardzić Bożym Słowem. Człowiek, taki marny proch przed Bogiem, taki nic, może wzgardzić Bogiem, swoim Stwórcą. Może go odrzucić. Na ile go może odrzucić? Kiedyś mówiłem. Jeśli żyć będziesz jeszcze 20 lat, to tylko na 20 lat go możesz odrzucić. A jeśli dane ci jest żyć tylko rok, nie wiesz, i ja nie wiem, to tylko na rok go możesz odrzucić. Później już go nie odrzucisz. Staniesz przed nim. Jeśli go odrzuca ktoś młody w wieku 20 lat, a żyje 80, to go odrzucił tylko na 60 lat. A później i tak stanie przed Bogiem. Przed swoim Stwórcą każdy stanie. Aby co? Odebrać sąd. Aby odebrać wyrok. Ale można zgardzić na 10-20 lat. Można odrzucić Boże Słowo na miesiąc, dwa. Można odrzucić Boże przykazania. Można odrzucić Boże napomnienia. Czy to jest mądre? Bóg posyła swoje Słowo nie na darmo. Posyła po to, żeby zmienić nasze życie. Po to, żeby pokazać nam prawdę. Jezus powiedział, ja mówię prawdę i wierzcie mi. Jezus mówi prawdę. Kochani, dlaczego mowy mojej nie pojmujecie? Dlatego, że nie potraficie słuchać słowa mojego. Kiedy nieraz przychodzi jakieś, może słyszysz jakieś napomnienie, słyszysz ze Słowa Bożego czy w kazaniu, to można się wiercić, nie? A można przerzucić kartkę i... Ale tam jest fajne słowo. Tu mówimy o tym, o pokorze na przykład. Ale to mnie kłuje, nie? To jest takie... Ale jak warto przejść... Ale tu fajnie pisze, o... A w sumie nic o pokorze akurat, nie? Można ominąć? Tak? Myślę, że wiele razy to robimy. Nawet doświadczeni wierzący to robią. To, co ich kuje, dotyka, zamiast to przyjąć, ukorzyć się przed Bogiem, to przerzucają kartkę I czytają historię o Danielu w jamie lwiej. Piękna historia. Jasne, że piękna. Ale w tej chwili dla ciebie nie piękna. Bo zamykasz serce na Słowo Boże. Nie chcesz słuchać, nie umiesz słuchać. Bóg do ciebie to posyła, a ty zamykasz swoje serce. Można zamknąć swoje serce. I wtedy Boże Słowo nic nie zmieni. Ale do tych, którzy nie umieli słuchać Słowa Bożego, Pan Jezus mówi takie słowa: ojcem waszym jest diabeł i chcecie czynić jego wolę. I chcecie postępować według jego porządliwości. To są bardzo poważne słowa, kochani. Pan Jezus się nie myli, on dobrze rozsądzał i rozsądza po dziś dzień. Dlatego takie ważne jest, aby naprawdę nie tylko zadowalać się tym, że słuchamy, przychodzimy, żeby słuchać, ale czy umiesz słuchać? Jeśli umiesz słuchać, Pan Jezus kiedyś powiedział tak, gdy on to mówił, pewna niewiasta z tłumu, podniósłszy swój głos, rzekła do niego: błogosławione łono, które cię nosiło i piersi, które ssałeś. Nawet ona, mama twoja, błogosławiona, takim ty jesteś błogosławionym. Gdy on mówił słowa pełne mocy, pełne mądrości, słowa, które przenikały do głębi duszy, ktoś poruszony tymi słowami, przeniknięty tymi słowami, widząc wielkość Jezusa, powiedział: nawet twoje, to łono, które cię nosiło i piersi, które stałeś, są błogosławione. A Jezus mówi, on zaś rzekł: błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają słowa i strzegą go. Jak umiesz słuchać Bożego Słowa, będziesz go strzegł. Jak nie umiesz słuchać, to strzeżesz tego słowa, które diabeł podpowiada. I postępujesz według jego porządliwości. Ale jak umiesz słuchać Bożego Słowa, to go strzeżesz, to go zachowujesz, to go wypełniasz. Niech Bóg da nam takie serca, które nie tylko słuchają, ale umieją słuchać. To jest dla naszego dobra. Tylko do naszego dobra. A więc słuchajmy i prośmy Boga o to mądrość do słuchania. Amen.